W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś rozmawiać będziemy o temacie, który nie po raz pierwszy w naszej audycji, a mianowicie o mediacjach. Preferujemy taką formę rozwiązywania sporów, uczymy Państwa, zapoznajemy też z hasłem Masz Prawo do mediacji, ale ciągle, mimo że i my, i też mediatorzy prowadzą tę szeroko zakrojoną akcję informacyjną, no to myślę, że można powiedzieć, że ciągle jednak ten odsetek mediacji jest za mały w stosunku do tego, czego byśmy się spodziewali. A moim Państwa gościem jest dr Arkadiusz Biliński z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Za mały, prawda?
Za mały. Dążymy do jakiegoś takiego rozpoznawalnego procentu w stosunku spraw w sądzie i spraw, które zostały skierowane do mediacji. Natomiast no, jest zauważalne jednak wpływ do mediatorów większej ilości spraw niż to było do tej pory, natomiast no, może trochę zastanawiać ten mimo wszystko niski stosunek. No, wynika to przede wszystkim jakby z dwóch kwestii, mianowicie dużej ilości spraw w ogóle w sądach, tych na bieżąco i tych, które są zaległościami z lat poprzednich, ale ponadto też dopiero takiego przecierania pewnego schematu myślenia, że my mamy sąd jakby w standardzie, jeżeli chcemy koniecznie skorzystać z tej instytucji, natomiast mamy coś alternatywnego, co jest opcją, ale w niektórych przypadkach wręcz bym powiedział taką opcją, którą powinniśmy rozważać w pierwszym zakresie, ponieważ da nam znakomicie więcej niż postępowanie przed sądem.
Do sądu mamy pewien rodzaj zaufania, taki może też respektu, ale też zaufania, że jeżeli chociaż sędziów oceniamy źle według sondaży, które są prowadzone, no ale sąd jako instytucja budzi dobre skojarzenia, chociaż takie też lękowe w stosunku do człowieka, prawda, że jak idziemy do sądu, to sprawa jest już bardzo poważna. Mediator to no jeszcze nie aż tak poważna, albo może tak samo poważna, ale w mniej poważnych okolicznościach?
Znaczy, mediator to na pewno nie instytucja, jest jaką kojarzymy sąd, że to jest ta powaga państwa stojąca za ferującym wyrok sędzią. Natomiast mediator formalnie jest właśnie taką osobą, która jest bardziej akceptowana przez strony, bo on jest tak naprawdę bliżej nich. On z nimi rozmawia, nie w budynku sądu, aczkolwiek w niektórych krajach mediacje prowadzone są w budynku sądu.
I u nas chyba też już są możliwe.
Znaczy tutaj tak, ale to kwestia, jak prezes sądu się zgodzi na udostępnienie pomieszczenia. Natomiast no właśnie to miejsce, ten sposób prowadzenia tego postępowania mediacyjnego powoduje to, że osoby są w stanie jakby się łatwiej zaaklimatyzować, mówić o kwestiach, na które być może by nie zwróciły uwagi, albo nawet wiedzą, że o to im chodzi, ale mówią, no ale tak przed sądem, sąd mnie o to nie pytał, to ja nie wiedziałem, że to jest istotne. Natomiast mediator daje szansę otwarcia się jakby z tą pełną paletą oczekiwań, wątpliwości, tego, czego tak naprawdę strony oczekują.
Ale my pierwsze kroki, jeżeli mamy spór, jednak kierujemy do sądu, nie do mediatora. Nie mamy tego nawyku, żeby szukać tych innych rozwiązań, prawda? Jeżeli spór
tak
już jest, to jednak
nie
sąd.
Nie mamy nawyku, bo być może po pierwsze nie mamy wiedzy, że możemy coś zrobić bez udziału sądu. Po drugie właśnie, no to jakby nie do końca wiadomo, bo to bardziej kwestia, myślę, psychologii jakiejś, zaufania do sądu, no bo w sumie pod względem formalnym to już wielokrotnie też było pokazywane, że czy wyrok sądu, czy ugoda zatwierdzona, zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, to jest no de facto to samo. Natomiast no się zmienia, tak, że jakby bardziej dopasowany do oczekiwań, ja mówię tutaj głównie o kwestiach cywilnych, no bo karne czy nieletnich to są zupełnie inne jakby
chociaż
rzeczy.
Chociaż tam mediacja też jest
tak, ale ona ma trochę inny charakter, no to właśnie ta rozmowa, no jednak jest, my zawieramy umowy, tak, coś wypracowujemy, ona jest mimo wszystko bardziej dopasowana do rozwiązywania sporów, które na bazie jakiejś tam powiedzmy umowy potencjalnie mogły się pojawić. Natomiast no właśnie jest taka sytuacja, że ten sąd gdzieś z tyłu głowy na pierwszym miejscu u nas funkcjonuje.
Instytucjonalnie po prostu tą swoją instytucją, powagą budzi taki respekt i tam się udajemy, bo wiemy, że jeżeli już sąd wyda wyrok, no to już przecież nikt mu się nie sprzeciwi, prawda? Albo przynajmniej będziemy mieli ten wyrok
tutaj
w ręku.
Tutaj bym polemizował. No, rzadki niestety są przypadki, kiedy mamy prawomocne rozstrzygnięcie sądu, a dłużnik mówi, ja i tak nie będę płacił. Przychodzi do komornika, wierzyciel musi zapłacić za to postępowanie na początku. Się okazuje, że dłużnik niczego nie ma. No i w tym momencie mamy takie pyrrusowe zwycięstwo. Pozostaje nam satysfakcja, chociaż wątpliwa pewnie w tym momencie. I nie mamy nic. Natomiast są to sytuacje nieraz spowodowane tym, że dłużnik mówi, no niestety, ja w takiej ilości, w tak krótkim czasie nie jestem w stanie spłacić tego naszego swojego zobowiązania. A w mediacji właściwie można dyskutować co do kwoty zadłużenia i sposobu realizacji. I się może okazać, że wierzycielowi będzie się bardziej opłacało wziąć mniejszą kwotę, ale bardziej realną do spełnienia przez dłużnika, niż twardo 100% tego, co mi się należy, mając niestety bardzo dużą szansę na to, że dłużnik po prostu nie zapłaci, bo nie będzie miał z czego.
To dlaczego my z tego rozwiązania nie korzystamy? Skoro ono, pewnie nawet dziś w audycji wykażemy, że w wielu sytuacjach jest dużo bardziej korzystne.
Tak, ale w przypadku sporu, jakiejś kłótni, wyłącza nam się zupełnie to poczucie racjonalności, racjonalnego myślenia i my kierujemy się emocjami tak naprawdę, które dosyć często są tym złym doradcą, bo odsuwają nas bardzo szybko i bardzo daleko od przynajmniej próby dostrzeżenia w tym konflikcie jakichś punktów, które mogłyby stanowić podstawy wypracowania takiego wspólnie zadowalającego strony rozstrzygnięcia. I nieraz tkwimy w tym swoim uporze i dopiero po fakcie, kiedy być może już postępowanie, czy to mediacyjne, czy sądowe jest skończone, przychodzi taka świadomość, no ale to może ja bym się chciał zgodzić na to w tym momencie. No nieraz niestety już jest za późno.
Ale czasami, nawet nie czasami, chcąc skorzystać właśnie z pomocy sądu, najpierw korzystamy z pomocy prawnika, żeby się poradzić, dopytać, w jaki sposób tę kwestię można rozwiązać. Może tutaj jest to miejsce, gdzie można poszukać jeszcze tego innego rozwiązania, niesądowego. Ja rozumiem, że pełnomocnikom wcale na tym nie musi zależeć, no ale może tu jest to miejsce do pracy dla mediatora.
Czyli odnośnie pełnomocników profesjonalnych, to długo można by dyskutować o ich roli mediacji, na jakim etapie, co powinni robić. Natomiast to możemy powiedzieć, że są dwie szkoły. Ta szkoła klasyczna, kiedy studenci prawa są uczeni walki, czyli spór, mam tego swojego klienta reprezentować do śmierci. Tak naprawdę mam wygrać, no bo on tego ode mnie oczekuje, prawda? Natomiast już młodsze pokolenie jest uczone alternatywy. Są zajęcia, czy to kliniczne, czy w ramach przedmiotów specjalizacyjnych, pokazujące mediację, arbitraż, negocjacje, że jest inna droga. I nawet te zasady etyki, czy adwokackiej, czy radcowskiej wymagają, że jeżeli mamy klienta i jego sprawa wydaje się, że może być dwutorowo prowadzona, czyli zarówno w postępowaniu sądowym, ale i w postępowaniu chociażby mediacyjnym, to ja nie mówię, że to od razu trzeba się rzucić pełną piersią, że bierzemy mediację, bo to jest modne, tylko klientowi powiedzieć, że proszę pani, proszę pana, są dwie możliwości. Plusy są takie jednego postępowania, plusy drugiego. Minusy w jednym i w drugim przypadku takie i takie. Wybór należy do pani i do pana. Natomiast są spory, w których ewidentnie zasadniczym tą tokiem postępowania jednak przynajmniej początkowo, ja nie mówię, że to się musi skończyć, może pójdziemy do sądu, powinno być postępowanie mediacyjne.
A to czy instytucjonalnie nie można wprowadzić tego jako właśnie obowiązek, żeby taka mediacja odbyła się zanim pójdziemy do sądu? O tym powiemy za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o mediacji i chciałabym zapytać o takie instytucjonalne rozwiązania. Czy na przykład nie możemy w przepisach prawa zapisać, że zanim pójdziemy do sądu, bo w sądach rzeczywiście spraw jest bardzo dużo, sędziowie mają co robić i czekamy w długich kolejkach, więc zanim pójdziemy do sądu, że spróbowaliśmy jakiegoś polubownego rozwiązania sporu. Czasami może to już zakończyć nasze postępowanie.
Tutaj myślę, że należy zacząć od kwestii, która długo się ciągnie i właściwie jest nierozwiązywalna.
Mianowicie, no tak, kilka razy o tym mówiliśmy, że tak czekamy na zmiany prawa, czekamy.
Ale są dwie kwestie. Z jednej strony mediacja jest dobrowolna. Wszyscy to podkreślają, piszą, prawda, i tak dalej. A z drugiej nam coś nakazują, że zanim pójdziesz do sądu, masz iść do mediacji. No i tutaj ja nie podejmuję się oczywiście tam szerszej dyskusji, bo pewnie byśmy nie skończyli na jednym spotkaniu, jak to ma się do siebie. Natomiast no, próbą chociażby pokazania, że no, do pewnych kwestii jednak czasami trzeba może zmusić, są zmiany, które w 2016 roku weszły do procedury cywilnej, które w ramach wniosku czy też pozwu nakazują oprócz innych wymogów formalnych wskazać, czy my próbowaliśmy porozumieć się polubownie, a jeżeli tak, to dlaczego tego nie zrobiliśmy. No tutaj jest jakby inna kwestia, mianowicie sama regulacja nie wystarczy, Istotny jest jeszcze także jej egzekwowanie.
I czynnik czyli, ludzki.
Czynnik ludzki, czyli na zasadzie nie ma czegoś. No i co zrobi sędzia, tak? Czy pójdzie w tym kierunku, czy w innym, czy może, nie wiem, mówi, to mimo wszystko musicie iść do mediacji i tak dalej. Powoli, powoli my musimy do tego dojrzeć. Natomiast w niektórych krajach realnie jest to przewidziane w tych drobnych sprawach, że mam obowiązek pójścia do mediacji, bo nie mam drogi sądowej.
Chociażby w sprawach konsumenckich można by było to wprowadzić. Bo
tutaj... Mamy dyrektywę, znaczy rozporządzenie tak naprawdę unijne odnośnie sporów tych konsumenckich i tamta ścieżka ADR jest bardzo mocno jakby rozbudowana. Natomiast tutaj jakby w krajach anglosaskich przede wszystkim, gdzie jakby i prawo i rola sędziego jest znakomicie inna, sędzia wręcz mówi, słuchajcie, jeżeli nie pójdziecie do mediacji, to koszty będą wysokie. Ja nie wiem, czy to się wam tak naprawdę opłaca. Czyli patrząc na nich mówi zdroworozsądkowo, proszę państwa, będzie drogo. Wy się dogadajcie, bo szybciej skończycie i macie 20% kosztów na przykład.
Czyli ten zapis z 2016 roku, ten przepis w zasadzie, który nakazuje wpisać coś takiego, czy skorzystaliśmy z mediacji, czy spróbowaliśmy jakoś polubownie rozwiązywać spór. Tak naprawdę, jeżeli tego nie zrobiliśmy, to niczym nie skutkuje, prawda?
System dojrzewa.
Pozew i tak możemy złożyć.
System dojrzewa do tego, jak to, bo ja czytałem osobiście o 3 czy 4 różnego rodzaju koncepcjach. Co zrobić, jak tego wymogu nie ma spełnionego. No i każdy ma oczywiście swoje racje, natomiast no tutaj powinna być jednolita jakby reakcja sądu, każdego w Polsce, że jeżeli nie składasz, to się dzieje to i to. To jest przepis, który w bardzo podobnym kształcie funkcjonował do 2012 roku w sporach gospodarczych, że jeżeli my do pozwu nie dołączyliśmy właśnie takiego informacji, że coś próbowaliśmy polubownie, no to wtedy pozew był zwracany po prostu na tym etapie i koniec konsekwencji. No tutaj czegoś takiego tak naprawdę nie ma i dlatego są różne warianty, jak to ewentualnie traktować i jak to uzupełnić.
Czyli przez te 2 lata jeszcze praktyki się nie dopracowaliśmy.
Od zeszłego roku tak naprawdę są takie zauważalne sygnały, że rzeczywiście sędziowie na to zaczynają zwracać uwagę. No i to jest chyba dobre, no bo z jednej strony sędzia ma obowiązek, jeżeli jest możliwe zawarcie ugody, skierować do mediacji, ale on nie ma wiedzy na tym etapie. Czy może strony próbowały, a jeżeli nie próbowały, to dlaczego? No może się okazać, że konflikt jest tak zaogniony, że strony nie są same z mediatorem z czegokolwiek wypracować, no to w tym momencie niezasadnym jest kierowanie do mediacji, bo to jakby tylko przedłuża postępowanie sądowe, a i tak niczego nam realnego, pozytywnego nie przyniesie.
A sędziowie w ogóle już są dobrze nastawieni do mediacji? Ja nie mówię ogólnie, ale w większości widać, że jednak kierują do mediacji, bo znam, był taki okres, że z tego nie korzystali.
Znam różnych sędziów, takich, którzy jednak wolą rozstrzygnąć sami. Natomiast znam euro, jak to się mówi, pasjonatów i mediatorów w szeroko pojętym zakresie tych sądowych, oczywiście tutaj przenośna, że są zwolennikiem mediacji. Namawiają strony, spróbujcie. Nie uda się, trudno, natomiast przynajmniej spróbujcie. To wymaga też pewnego rodzaju takiego, ja wiem, instynktu, można powiedzieć, czy dana sprawa nadaje się do mediacji i na jakim etapie do tej mediacji skierować, bo nieraz można to zrobić za wcześnie, że strony, one nawet nie, w ogóle nie myślały, albo na przykład nie wiedziały, że można. No i tak pozostawione same sobie, w tym sądzie po prostu tkwią do wydania rozstrzygnięcia.
Bo ważne jest też to, że na przykład na etapie postępowania sądowego tak naprawdę przedmiot sporu może być zupełnie inny niż to, o co nam naprawdę chodziło. I dopiero w mediacji dowiemy się, że myśmy chcieli czego innego. Ale formułując to na piśmie, zażądaliśmy czego innego. Sąd nie będzie dociekał, czy aby na pewno chodzi nam o to, prawda?
Sąd oczywiście może, natomiast to my konstruujemy żądanie, prawda? I sąd jakby w ramach tego żądania patrzy, czy na podstawie stanu faktycznego i w ramach przepisów prawa w tym kształcie tej ochrony może nam po prostu udzielić. Tutaj bardzo dobrze to właśnie stosunek tego, co pokazujemy, a to, czego oczekujemy, tłumaczy się na przykładzie góry lodowej, kiedy ten szczyt jest stosunkowo niewielki w stosunku do całości, czyli ten szczyt to co my pokazujemy w sądzie, a to, co poniżej linii wodnej, co jest znakomicie większe, to są nasze oczekiwania. I nieraz ludzie nie mają właśnie świadomości, że jakby chwytają się pierwszej takiej okoliczności, że a to chyba ja to chcę, natomiast gdzieś głębiej tkwią często zupełnie odmienne pragnienia, które chcą zrealizować.
I tego w sądzie mogą się nie dowiedzieć.
Mogą się tego nie dowiedzieć, no bo no sąd ze względu na ilość pracy, ze względu na to, że my określamy, czego my chcemy, no właściwie nie ma interesu w tym, aby dociekać tego za wszelką cenę.
To powiedzmy jeszcze, co się nadaje do mediacji, znaczy w jakich sprawach możemy mediować, a w jakich absolutnie nie.
Znaczy, reguła ogólna jest taka, tam gdzie jest możliwe zawarcie ugody, prawda? Czyli no, tam gdzie strony po pierwsze mają realny wpływ na prawa, co do których chcą się porozumieć. No i są kwestie, kiedy no po prostu przepis mówi, że nie można zakończyć postępowania zawarciem ugody. Z takich ogólnych jakby kwestii, no to nie możemy zakończyć na pewno ugodą postępowania o prawo stanu, czyli na przykład pochodzenie dziecka od określonych rodziców, no bo tak naprawdę jak ta ugoda miałaby wyglądać? No tutaj jest to zero-jedynkowe.
No tak,
albo ktoś
się
od kogoś pochodzi, albo nie. Dyskusyjne jest tak naprawdę też pojawiająca się kwestia, czy można zakończyć ugodą rozwód. No nie można. Można się porozumieć co do pewnych kwestii, czyli co do władzy, co do kontaktów, co do alimentów, co do winy. A tutaj też mam swoją jakby taką koncepcję, że no jeżeli wprost tego żądania nie zgłosimy, że bez orzekania o winie, no to sąd musi o tej winie rozstrzygnąć. Natomiast formalnie rozwiązać małżeństwo przez rozwód w Polsce może tylko i wyłącznie sąd.
Czyli
nie ma czegoś takiego jak porozumienie ugodowe, na podstawie którego my rozwiązujemy związek małżeński.
Ale zanim pójdziemy do tego sądu, możemy wszystkie warunki brzegowe
określić,
prawda?
Oczywiście, że tak. Możemy przecież sporządzić tak zwany plan wychowawczy, prawda? To możemy zrobić absolutnie tak samo przed mediatorem, gdzie dokładnie możemy rozpisać wszystkie możliwe, nie wiem, święta w ciągu roku, soboty, niedziele, urlopy. Takie wzory amerykańskie są, to są dosłownie formularze. Co by było, gdyby na przykład nie mogę, to mam gdzieś zadzwonić, jak to przenieść i tak dalej.
Naprawdę? Tak bardzo szczegółowo?
Oczywiście, to można oczywiście zrobić różnie, natomiast to nawet może wyglądać tak szczegółowo. I w ramach postępowania rozwodowego sąd, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, oceni, że w takim kształcie rzeczywiście chociażby te kontakty, bo to głównie o to chodzi, bo tam władza to już różnie wygląda, może to zatwierdzić, dlatego że często jest tak, że strony podchodzą do tematu absolutnie luźno i mówią, to niech sąd rozstrzyga. No sąd rozstrzygnie, okej, okay. Natomiast się okazuje, że tydzień później nikomu nie pasuje. Czyli godziny, dni i tak dalej. I w tym momencie takie porozumienie, chociażby przed mediatorem w tym zakresie, ułatwia sądowi pracę, żebyśmy znowu jego głowy nie zawracali, bo trzeba zmienić postanowienie, znaczy wyrok sądu w przedmiocie kontaktów i tak dalej, i tak dalej.
Czyli z przygotowanym planem idziemy do sądu i w zasadzie
na pewno sąd się w tym momencie nie obrazi. No oczywiście musi to w jakiś sposób zweryfikować, natomiast to już daje sądowi punkt wyjścia, tak? Że on nie maca po ciemku, że może tak wam by pasowało, a może inaczej. On już z tego porozumienia ma pewne elementy, co do których widzi, gdzie jest zgoda, gdzie nie i tylko się skupia tam, gdzie jest potencjalnie spór. I właśnie tam postępowanie mediacyjne, nawet jeżeli okaże się nieskuteczne, daje sądowi takie zielone światło. Tutaj nie ma sporu, czyli z 15 punktów 10 odkreślamy, bo strony tutaj nie widzą problemu, zostaje 5. A tak normalnie tej wiedzy sąd by nie miał i co do 15 elementów musiałby sam zacząć po kolei weryfikować, czy oni się chcą porozumieć, czy tu jest problem, czy tam nie ma problemu.
I trwałoby to znacznie.
No i to przedłuża niestety postępowanie bardzo mocno. Taka ustalenie w ogóle podstawy. Proszę zobaczyć, że my nie rozstrzygamy na tym etapie, tylko ustalamy podstawę, czego tak naprawdę strony oczekują.
Za chwilę porozmawiamy o roli mediatora, bo interesuje mnie właśnie, jaką rolę pełni tu mediator. Są dwie strony sporu i człowiek, który co? Rozstrzyga, pomaga rozstrzygnąć? O tym za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o mediacjach. Już wiemy, że sprawdzają się w zasadzie w każdym postępowaniu, i cywilnym, i gospodarczym, nawet karnym, i w postępowaniu w sprawach nieletnich. Natomiast ja bym wróciła do tej postępowania w sprawach rodzinnych, bo tutaj jest dużo emocji i myślę, że tutaj mediacje mogłyby się sprawdzić z jakiego powodu? Z takiego, że my musimy potem ze sobą rozmawiać i kontaktować się, ustalać pewne rzeczy. Jeżeli są dzieci, to nawet te plany wychowawcze, które ustalimy na wzorach amerykańskich, gdzie wypiszemy wszystko, co może się zdarzyć, i tak się nie sprawdzą, prawda? Bo życie przyniesie tyle historii, że to się w ogóle nie mieści. I teraz jak w takiej sytuacji się ze sobą porozumieć, kiedy emocje są dużo większe niż zdrowy rozsądek? To rola mediatora?
Tutaj rola mediatora, tak. Jest jeden z takich etapów mediacji czy postępowania mediacyjnego, który nazywa się odwentylowaniem albo wentylacją. Żeby te właśnie emocje spadły, Człowiek ma taką konstrukcję, że póki jest w tych emocjach, to racjonalnie nie myśli. I on nie jest w stanie nawet ocenić, czy ktoś coś mówi, jeśli go w ogóle słucha, proponuje coś sensownego, czy też nie. W związku z tym no, mediator musi wygasić te emocje, przede wszystkim na takiego poziomu, żeby ludzie zaczęli siebie słuchać, to jest po pierwsze. No po drugie na pewno, żeby nie krzyczeli na siebie, bo to tylko jakby kumuluje to napięcie. Mamy do tego oczywiście różne środki, mechanizmy. Jednym z nich jest zarządzanie tak zwanych posiedzeń odrębnych, czyli nie wspólnie, no bo na siebie ludzie źle reagują. To spotyka się z jedną, potem z drugą stroną, że właśnie
Czyli możemy się nie spotkać.
Możemy zrobić to tak, że możemy się spotkać na przykład dzień po dniu indywidualnie z każdą ze stron. Możemy na przykład mieć dwa pomieszczenia, tak, gdzie przechodzimy po prostu, no i wysłuchujemy jednej, drugiej strony i za zgodą każdej z nich, jeżeli po prostu uznamy, że te informacje mogą przyczynić się do zawarcia porozumienia, możemy to przekazać drugiej stronie.
To postępowanie mediacyjne jest dobrowolne. To znaczy, jeżeli którakolwiek ze stron, no właśnie, na którymkolwiek etapie postępowania poczuje, że tego nie chce, to może z tego zrezygnować?
Oczywiście. Tutaj, jeżeli idziemy w kierunku no, tego źródła najczęściej powtarzającego się, czyli skierowanie z postanowieniem sądu.
To jest najczęściej to
już,
jednak, tak?
Tak, tak. To już na tym etapie możemy nie zgodzić się z postanowieniem sądu. W ciągu tygodnia możemy odmówić poddania się mediacji. Potem w ramach postępowania mediacyjnego zawsze możemy powiedzieć mediatorowi, że ja nie chcę, mnie to nie interesuje. Natomiast mediator jakby wprowadzając mediację, zawsze mówi, że proszę Państwa, jeżeli nie widzicie możliwości kontynuacji mediacji, to po prostu przynajmniej powiedzcie, jakie są motywy, bo może się okazać, że czegoś nie wiecie, nie rozumiecie i uważacie, że w postępowaniu sądowym na przykład uzyskacie więcej, a to jest irracjonalne, bo czegoś po prostu nie znając postępowania sądowego, możecie nie wychwycić. Dobrowolność przejawia się także w tym, że my możemy zakończyć mediację, ale nie zawrzeć ugody. Czyli też ta dobrowolność to jest umowa, tak? Mamy tę swobodę umów, żeby zawrzeć umowę, no to w postaci ugody tej mediacyjnej. Muszą się dwie strony na to zgodzić. Tutaj nie można tego zmusić. Także takie bardzo szerokie tutaj podejście. Dobrowolność także przejawia się w kwestii wyboru mediatora. Czyli
sąd nie narzuca.
Sąd, powiem tak, pierwszeństwo mają strony. Jeżeli tego nie zrobią, no to sąd jakby w tym momencie kieruje do mediacji, do wybranego przez siebie mediatora. Natomiast to nie zmienia faktu, że jeżeli ten wybrany przez sąd się też nie spodoba, a strony uzgodnią jakiegoś innego, to mogą to oczywiście sądowi zaproponować i on wtedy no, tego mediatora wymieni na tego, którego strony same sobie tam zweryfikowały, wybrały i oczekują, że on tę mediację poprowadzi.
Ale mediator to nie jest doradca prawny. Czyli do mediatora nie przychodzimy po porady, prawda?
Nie, no tutaj rola doradcy prawnego, pozostawmy to w rękach profesjonalnych pełnomocników, czyli adwokatów i radców prawnych, aczkolwiek to mediator też może być prawnikiem.
Dlaczego
prawda?
To pytam? Dlatego, że czy mediator proponuje pewnego rodzaju rozwiązania, że widzi, że na przykład no jednak niestety nie dojdziemy tutaj do ugody, no trzeba jakoś to będzie dalej zakończyć. Czy to jest rola mediatora, czy nie?
Są różne rodzaje mediacji, w zależności od autorów można bardzo dużo kryteriów tutaj przyjąć. Natomiast taka klasyczna mediacja, ona się nazywa mediacją facylitatywną, polega na tym, że mediator niejako moderuje tylko przepływ informacji pomiędzy stronami, te emocje właśnie wygasza, natomiast ten meritum to strony. One powinny proponować, one powinny się pochylać nad tymi rozwiązaniami, a mediator nie ma prawa proponować, nie ma prawa oceniać. To jest teoria. I tutaj jakby ustawodawca też widząc to, że to tak chyba nie do końca działa, oczywiście podkreślając, że wymaga to zgody stron, powiedział, że jeżeli będzie to sprzyjało jakby zawarciu tego porozumienia, to ten mediator może oczywiście wspólnie ze stronami proponować, oceniać, czy wypracowane rozwiązania rzeczywiście z punktu widzenia obu stron mogą być dla niej klasyczne. Mówię, ja widzę na swoim przykładzie, że teoria, no ale jednak mediator jest człowiekiem i no, ja nie widzę niczego, bym powiedział, złego albo nieetycznego, jeżeli wskazuje się stronom, żeby może coś rozważyły. Ja nie proponuję konkretnego rozwiązania, ale one widać, że czegoś szukają, prawda? I pokazać, że słuchajcie, może spróbujcie tak, może spróbujcie inaczej, ale to wymaga zgody oczywiście obu stron.
Bo jeżeli jesteśmy przed sądem, to sąd widzi, że jedna strona jest słabsza, bo to widać, tak?
W mediacji też tak jest. I wtedy trzeba próbować wyrównać jakby tą siłę, bo jeden na przykład, jedna strona przychodzi z pełnomocnikiem, druga mówi, no dobrze, to niech będzie, a widać, że jest taka bardziej nieporadna i mediator musi próbować właśnie tego pełnomocnika wycofać delikatnie po to, żeby strony, one przede wszystkim na pierwszy plan się wysunęły.
Czyli można mediować z pełnomocnikami.
Oczywiście, pod warunkiem, że strony się zgodzą.
Obie.
Nieraz jest tak, że pełnomocnicy wcale nie chcą, mówi, my nie będziemy tutaj mieszać, niech się strony dogadują, albo w drugą stronę. Strony nie przychodzą, przychodzą pełnomocnicy z upoważnieniem. To zależy od rodzaju sprawy, są takie, w których pełnomocnicy jak najbardziej wystarczają, natomiast no, ja w rodzinnych czy w pracowniczych do końca nie widzę, jeżeli tylko sami pełnomocnicy mieliby występować bez stron, bo to de facto ich dotyczy, prawda?
Czy można zawrzeć ugodę mediacyjną, nie widząc się nawzajem? To znaczy emocje po obu stronach są tak duże, że naprawdę spotykanie się ze sobą powoduje tylko...
Można, natomiast odpada nam możliwość jakby takiej naocznej obserwacji, tak? Jak się strony zachowują, że rzeczywiście to, co my spisujemy, to je zadowala. No bo coś tam możemy sobie zawsze zapisać, ale już widzimy po reakcji, prawda, od razu, że no to tak nie do końca, może coś jeszcze, może byśmy doprecyzowali. Jak strony nie ma, nie ma możliwości czegoś takiego zobaczyć, o to podobnie jak ze świadkami w sądzie, prawda? My możemy zlecić innemu sądowi, żeby, bo ktoś daleko mieszka, wysłuchał, no ale jak sami obserwujemy świadka, jak on zeznaje, ta cała sfera tej komunikacji niewerbalnej, czyli ręce, twarz, mimika, to no, doświadczenia, których na odległość nie zobaczyłem.
No ale my też jesteśmy teraz już w takiej globalnej wiosce, prawda? Ten świat nam się skurczył, my żyjemy w różnych miejscach Ziemi i czasami bycie w jednym czasie, w jednym miejscu jest niemożliwe po prostu.
Tak, natomiast no, powiem tak, pewnych zachowań, percepcji naszej nie przeskoczymy. Mimo nawet najlepszych rozwiązań technologicznych, no jest coś takiego, co powoduje, że ta osobista styczność z kimś albo z czymś daje nam takie impulsy, takie doznania, których nawet najlepsza technika nie przekaże. Chociażby zapach, prawda?
No, i, tak.
No co prawda gdzieś tam pewnie jakieś prace są prowadzone, że to jest kolejne tam...
Kino 5D, tak.
D, no właśnie, któryś
czy
tam,
7.
Z którąś tam cyferką. Natomiast no jednak ta osobista styczność to jednak dużo daje.
Za chwilę powiemy o proceduralnych sprawach. To znaczy, co daje taka ugoda mediacyjna? Jaką ma ważność? Czy naprawdę nie trzeba potem już iść do sądu? W audycji Masz Prawo rozmawiamy o mediacjach. Naszym gościem jest dr Arkadiusz Biliński z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Panie Arkadiuszu, czy jak zaczynamy taką mediację, to dążymy do tego, żeby zakończyła się jakąś ugodą, więc nie rezygnujemy z niej tak łatwo. Więc proceduralnie jak to wygląda? Mediator sporządza jakieś protokoły tych spotkań, potem spisuje to wszystko, strony się zapoznają. No trochę jak na komisariacie to wygląda.
Znaczy jakiś dowód musi być, tak, że to postępowanie mediacyjne w ogóle się odbyło, pomiędzy kim a kim. Przede wszystkim mediator sporządza protokół. Niezależnie od tego, czy doszło do zawarcia ugody, czy też nie. On jest bardzo prosty. Kto się stawił, ile razy i jaki jest efekt mediacji. Natomiast jeżeli zostanie zawarta ugoda, to najczęściej, są różne możliwości, ale ta jest najczęściej stosowana, dołącza się taka ugoda jako załącznik do protokołu. I w tym momencie każda ze stron ma możliwość, co mediator oczywiście też za zgodą stron może to zrobić, złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie tej ugody zawartej przed mediatorem. No i teraz są dwie możliwości. Jeżeli przedmiot ugody nadaje się do egzekucji komorniczej, czyli no, można go przymusowo zrealizować.
Jest tytułem wykonawczym, tak?
Stanie się tytułem wykonawczym właśnie w sytuacji, kiedy sąd zatwierdzi postanowieniem taką ugodę. Natomiast jeżeli mamy sprawy, które no, nie majątkowe w szczególności, gdzie ich się przymusowo wykonać nie da, to w tym momencie sąd zatwierdza po prostu taką ugodę i dostaje coś takiego, co się nazywa, ma to moc ugody zawartej przed sądem. Czyli jak normalnie bez mediacji w sądzie chcielibyśmy zawrzeć ugodę, to w tym wariancie taką właśnie ugodę otrzymujemy. Jeżeli chodzi o to pierwsze sytuacje, kiedy sąd nam zatwierdza ugodę, bo nadaje się do egzekucji poprzez nadanie klauzuli, jest to tytuł wykonawczy. Czyli tak samo jak wyrok opatrzony klauzulą, daje podstawę pójścia do komornika. Czyli pod względem formalnym to się nie różni absolutnie niczym.
Jak długo może taka mediacja trwać? To znaczy, no mediujemy przez lata?
Nie. No jak przez lata to żadna alternatywa byłaby w stosunku do postępowania sądowego. Są mediacje, które kończą się na jednym posiedzeniu, na dwóch. Dzisiaj właśnie skończyłem na drugim posiedzeniu sprawę gospodarczą. Nie ma długo. To jest albo jeden raz i dłużej, albo kilka po sobie w krótkim czasie dosyć następujących spotkań i to się kończy. W którą stronę? Albo zawarciem, albo nie. No nieraz to przeszkoda natury formalnej, bo ktoś jest za granicą, trudno się z nim skontaktować, wymagane są jakieś inne ustalenia, jakieś pozwolenie, że bez tego nie zrobimy. No i to przedłuża samo postępowanie. Natomiast wola albo jej brak zawarcia porozumienia, porozumienia jakby się bardzo szybko objawia. Tak. Także tutaj, jeżeli widzimy, że to idzie w kierunku porozumienia, to tylko doprecyzowujemy te kwestie tam trudne, sporne i tak dalej. Natomiast jeżeli widzimy, że nie, ciągnięcie tego nie ma sensu, mediator ma absolutne prawo powiedzieć, że z tego względu no, nie widzi dalszego kontynuowania w tym momencie tej mediacji, bo no, strony się nie zbliżają. One się rozchodzą, nie umieją tego, takiej podstawy zupełnie do tego, żeby coś wypracować na tej bazie, znaleźć.
Ale co z takim, w takim razie, jeżeli strony nie znajdują tej podstawy, wychodzą z mediacji po kilku miesiącach, mogą wrócić?
Oczywiście, mogą to same zaproponować. Może być też taka sytuacja, kiedy sędzia sam widzi, że coś się chyba zmieniło i mówi, proszę państwa, ja wiem, że mediacja nie dała rezultatu, ale może byście chcieli coś jednak przedyskutować.
Czyli w jednej sprawie?
Się sytuacje, tak?
Tak,
że pierwsza mediacja nie, ale kolejna z jakichś tam względów jest skuteczna. Być może strony więcej wiedzą, być może mediator jest, ma inne podejście, bo ja jestem daleki od mówienia zły albo dobry mediator, bo szczególnie, że tak naprawdę nie wiadomo, kim jest mediator, bo nie ma, to nie jest zawód, nie jest to sformalizowane.
No właśnie, o to też chciałam zapytać, że mediator to nie musi być prawnik, prawda?
Nie musi.
Psycholog,
nie musi. W pewnym zakresie wiedza jest potrzebna prawnicza co do skonstruowania ugody, żeby potem sąd nie miał wątpliwości, ale tutaj w większości decydują takie cechy psychologiczne, kwestii komunikacji werbalnej, niewerbalnej, obserwacji, empatii. I to jest wieczny problem, czy wykształcenie, czy osobowość, bo zwolennicy są jednej i drugiej teorii, natomiast to takie kombo troszeczkę, prawda, że taki, to jest mediator, to wszyscy wiedzą, kto to jest, ale nikt go nie widział, prawda? Czyli de facto, jaką rolę powinien pełnić.
Definicji mediatora nie ma.
Jest dużo definicji, ale natomiast one są bardzo tak, bym powiedział, od lewej do prawej. Bardzo szerokie, bardzo wąskie. Jakieś tam elementy wspólne się pojawiają, natomiast dużo tego jest.
Czyli ograniczeń w kwestii liczby mediacji nie ma. W jednej sprawie możemy mediować kilka razy, aż dojdziemy do tej ugody, bądź do niej nie
dojdziemy.
Definitywnie. I jeszcze kwestia wynagrodzenia. Drożej, taniej niż w sądzie?
To kwestia względna, no bo możemy oczywiście skupić się tylko na kwestiach materialnych, czyli ile musimy zapłacić. I możemy mówić o tej wartości dodanej, tak? Czyli, że my często budujemy te swoje relacje na przyszłość. W sądzie tego nie zbudujemy, my skończymy proces i się nie znamy. Gospodarczych, prawo pracy, rodzinne, tam często istotne są te dalsze funkcjonowanie, te relacje pomiędzy podmiotami. Natomiast myślę, że taniej, bo koszty sądowe są wbrew pozorom wysokie. Gdzieś tam pojawia się co jakiś czas, żeby może jeszcze coś tam podnieść, prawda? Żeby trochę zniechęcić może do tego postępowania sądowego. Jeśli chodzi o skierowanie ze strony sądu, mamy rozporządzenie, które określa, ile się tak naprawdę mediatorowi wynagrodzenia należy. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie opłaty sądowe, wynagrodzenie pełnomocnika, jakichś biegłych, to naprawdę robi się drogo. Ludzie często nie mają świadomości, poza opłatą, no bo coś trzeba zapłacić od wniosku czy od pozwu, że to postępowanie może wygenerować naprawdę duże koszty. Rozstrzygnięcie może być bardzo różne. Możemy przegrać. Może być to takie połowiczne, że coś wygrałem, coś przegrałem, a sąd powie, no ale jeszcze parę tysięcy trzeba zapłacić, prawda? Część do sądu, część drugiej stronie tytułem wynagrodzenia. No i się robi, ale jak to? Przecież ja nie wygrałem. No właśnie.
No właśnie. Namawiając do mediacji, namawiamy tak, wziąć kartkę, podzielić sobie na dwie części i po jednej stronie napisać za, po drugiej przeciw, skalkulować, co się nam bardziej opłaca i co tak naprawdę chcemy osiągnąć i skorzystać. My namawiamy do tego, żeby z mediacji chociaż raz skorzystać, bo może dopóki ktoś nie skorzystał, to nie wie, a okaże się, że to jednak jest to rozwiązanie. Dziś moim państwa gościem był pan dr Arkadiusz Biliński z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Audycja Masz Prawo za tydzień. Do usłyszenia. Mówię państwu Dorota Niebrzydowska. Zapraszam na południe z Polskim Radiem Białystok.